Badacze Biblii w Brytanii, rozdział trzeci. Londyński przybytek. Rosnąca fala entuzjazmu w tym kraju, szczególnie w obszarze Londynu po spotkaniach w Albert Hall, skłoniła brata Russella do rozważenia celowości ustanowienia renomowanego centralnego kościoła w Londynie, który stałby jako widzialny symbol wiary oraz punkt gromadzący tych w Wielkiej Brytanii, którzy się z nią związali. Dwoma głównymi centrami były Londyn i Glasgow, po których zaraz stał Manchester. Jako stolica narodu, Londyn był oczywistym wyborem, a jednym z celów wizyty pastora w roku 1911 było znalezienie i nabycie takiego kościoła oraz jego ustanowienie. Do tej pory bracia w Londynie liczyli w sumie coś około 300 w Forest Gate oraz 800 rozrzuconych na terenie 8 grup lokalnych stowarzyszonych razem jako Kościół Londyński. Wiadomo, że sam Lewisham w roku 1911 przekraczał 100 członków i chociaż pierwotna grupa z północnego Londynu wciąż była największa, większość pozostałych nie zostawała daleko w tyle za Lewisham. Zgromadzenie przy Evershot Street, gdzie towarzystwo posiadało obecnie swą centralę, było najmniejsze, lecz i dla niego zaczęło brakować tam miejsca. W sumie Londyn posiadał największą kongregację badaczy Biblii ze wszystkich miast w kraju. I tak Jesse Hemery znalazł się w towarzystwie pastora, objeżdżając Londyn w poszukiwaniu odpowiedniego budynku. Sam Jesse musiał odczuwać pewną satysfakcję z takiego obrotu sprawy. Evershot Street w żadnym razie nie była najprzyjemniejszym miejscem Londynu i on być może już rozpoczął poszukiwania, mając wizję pięknego kościelnego budynku w luksusowej dzielnicy, z nim samym jako zarządzającym pastorem. Jeśli były jakiekolwiek z takich marzeń, zostały one dość brutalnie rozwiane, gdy pastor znalazł miejsce, które jego zdaniem miało być idealnym wyborem na ten cel. Budynkiem tym był Ring, Arena, Ring, przy Blackfriars, na południe od Tamizy, w rejonie, w porównaniu z którym nawet Evershot Street wydawała się luksusem. Ring był dużym okrągłym budynkiem, zbudowanym i używanym dla turniejów bokserskich, który w tym czasie najwyraźniej był na sprzedaż. Dlaczego spodobał się on pastorowi, pozostaje pewną zagadką. Być może jego kolisty kształt przypominał mu Albert Hall, lecz tutaj podobieństwo się kończyło. Jako rozwiązanie problemu był on całkowicie nieodpowiedni. To, że znajdował się po południowej stronie rzeki, a wszystkie główne końcowe stacje kolejowe z wyjątkiem jednej leżały po północnej stronie, bardzo utrudniałoby dojazd. Jesse Hemery nie tracił czasu w skierowaniu pastora do bardziej odpowiedniego obszaru, na West End. Tutaj mieli więcej szczęścia. Na sprzedaż była kongregacjonalna kaplica Craven Hill, około mili na zachód od Marble Arch. W sąsiedztwie Hyde Parku, znajdowała się ona w centrum Bayswater, w tamtym czasie ulubionej dzielnicy mieszkaniowej dla ludzi z wyższych sfer. Co więcej, rezydencja przylegająca do kaplicy, pod adresem Craven Terrace numer 34, była do wynajęcia, jako idealne miejsce na centralę towarzystwa. Przystąpiono do negocjacji i dosyć szybko nabyto ten budynek i zmieniono jego nazwę na Londyński Przybytek. Zbudowany, jak się podaje, w latach około 1750-1800, Przybytek, już go tam nie ma, był typowym nonkonformistycznym miejscem kultu z tamtego okresu. Liczba miejsc siedzących wynosiła 1200. Trzy krótkie biegi schodów biegły z ulicy do trzech łukowatych podwójnych drzwi wejściowych. Centralne kierowały do wewnętrznego przedsionka, z którego dwoje drzwi prowadziło do właściwego przybytku. Drzwi po prawej i po lewej stronie wprowadzały do holów umożliwiających dostęp do wnętrza, a także do dwóch klatek schodowych. Jedna biegła do góry do galerii, która okalała audytorium z trzech stron, a druga schodziła w dół na niższe piętro, znane jako klasa szkolna, rozciągająca się po całym obszarze przybytku. Jeden hol umożliwiał także dostęp do długiego pokoju biegnącego wzdłuż jednego boku budynku, przydatnego dla celów pomocniczych, pod ziemią. Podobnie biegnąc obok klasy szkolnej, znajdowały się inne lokale, magazynki, pomieszczenia kuchenne oraz inne obiekty, a także basen do chrztu. Od frontu, poniżej ambony, sala rozszerzała się po każdej stronie na dwa boki, wyposażone w miejsca siedzące pod kątem prostym do części centralnej, i tak samo było z galerią. Ambona, podniesiona dość wysoko, wychodziła z przodu półokrągłej wnęki, dostatecznie dużej, by pomieścić 10 czy 20 osób, co często zdarzało się w czasie konwencji, do której wchodziło się schodami. W ten sposób kapłan prowadzący nabożeństwo z trzech stron był otoczony swoją kongregacją, a czasami z czterech, od tyłu. Na zewnątrz, w swych najlepszych czasach, była to okazała budowla, z rzeźbionymi kamiennymi glifami w oknach i rzeźbionymi minaretami wskazującymi w niebo. Podsumowując, był to budynek wybitnie przystosowany na siedzibę energicznego i postępowego życia kościelnego. Londyńskie zbory, z wyjątkiem Forest Gate, zaakceptowały sugestie, by zrezygnować ze swej odrębnej tożsamości i połączyć się w celu utworzenia jednej kongregacji w przybytku, dla cotygodniowych nabożeństw. Oznaczało to, że zamiast 8 różnych zborów, z których każdy miał swych własnych starszych i diakonów oraz sam zarządzał swoimi własnymi sprawami, powstał jeden o wiele większy zbór, obejmujący wszystkich starszych i diakonów swych składowych społeczności. Wieczorne zebrania niedzielne w dalszym ciągu odbywały się na kilku przedmieściach dla korzyści tych, którzy nie mogli dojechać do centrum, a także było wiele wieczornych zebrań w ciągu tygodnia w różnych podmiejskich obszarach związanych z przybytkiem. Intencją było zgromadzenie dużej i robiącej wrażenie kongregacji, związanej z porządnie urządzonym budynkiem w lepszej części Londynu, by ułatwić dzieło głoszenia dobrej nowiny. Należy się obawiać, że w entuzjazmie chwili bracia zapomnieli o ostrzeżeniu apostoła przed podobaniem się od strony cielesnej, że rozwinięcie się w dużą i potężną organizację z własnymi interesami może przynieść związane z tym problemy. 5 lat później niektórzy z nich zaczęli się zastanawiać, czy to rzeczywiście był taki dobry pomysł. Forest Gate nie przyłączył się do tej koalicji. Pastor próbował przekonać ich do tego i wydawało się, że nie był w stanie zrozumieć ich argumentu, że wysiedlenie utrwalonego zboru 300 ludzi w celu uczestniczenia w innym zborze po drugiej stronie Londynu, ze szkodą dla pracy ewangelicznej w ich własnym rejonie, wcale nie było najmądrzejszym wykorzystaniem ich możliwości. Jednemu ze starszych, Alexowi Gajowi, przypadło w udziale wypróbować podejście dyplomatyczne. Zaproponował, by brat Russell towarzyszył mu w próbnej podróży z Forest Gate do przybytku. Pastor złapał się na to. Zanim dojechał autobusem z Forest Gate do najbliższej stacji metra, stamtąd do City, dość długi marsz do stacji Bank Tube, stamtąd linią centralnego Londynu do Lancaster Gate, a następnie pieszo do przybytku, brat Russell był całkowicie wyczerpany. Nie miałem pojęcia, że Londyn jest tak duży, powiedział do Alexa Gaja. Całkowicie zgadzam się z wami, że nie można oczekiwać, by wasi bracia podejmowali taką podróż każdej niedzieli. Od tamtej pory Londyn posiadał więc dwa główne centra, Forest Gate dla wschodniego Londynu oraz londyński przybytek dla północnego, zachodniego i południowego. Trzeba przyznać, że wielu braci południowego Londynu miało nawet dłuższą drogę do przybytku, ponieważ dla niektórych oznaczało to 2 godziny i więcej, rankiem czy wieczorem. Inauguracyjne zebranie nowo otwartego kościoła odbyło się 3 kwietnia 1911 roku, a kaznodzieją był pastor Russell. Już w roku 1910 jednogłośnie został on zaproszony, by zostać pastorem londyńskiego kościoła, a teraz przybytek miał być siedzibą tego kościoła i jego pastoratem. Z uwagi na swe obowiązki, był już pastorem przybytku w Brooklynie oraz świątyni w Nowym Jorku. Oczekiwano, że w tym kraju będzie przebywał tylko przez 2 okresy każdego roku. Taki układ był całkowicie zadowalający dla kościoła londyńskiego, który już posiadał mnóstwo zdolnych starszych mogących przeprowadzić zebrania i kierować ich losem. Pastorat brata Russella w dużym stopniu był honorowy. Prasa brytyjska była zainteresowana tym rozwojem i nadawała mu duży rozgłos. Narodowa gazeta Daily News z 18 kwietnia 1911 roku wyszła z całostronicowym opisem na stronie 3 ze zdjęciami przybytku i jego pastora. Pod tytułem Aktualny wywiad i oświadczenie pastora Russella, Londyn i Brooklyn, prowadzący dziennikarz m.in. napisał, w wielkanocną niedzielę, w londyńskim przybytku. Pastor Russell z przybytku w Brooklynie i postać o międzynarodowej sławie i wpływie, został oficjalnym przywódcą dużej londyńskiej kongregacji chrześcijan, uzyskując w ten sposób godne podziwu centrum proponowanej działalności religijnej. W czasie porannego niedzielnego zebrania pastor Russell oficjalnie przyjął pastorat londyńskiej kongregacji. Następnie pastor Russell wygłosił swoje wielkanocne kazanie na temat zmartwychwstania. Zarówno słowa akceptacji, wielkanocne kazanie, jak i odpowiedzi na pytania dziennikarza dotyczące jego poselstwa i działalności zostały przytoczone w pełni, zajmując całą stronę wielkości 17x24 cale. Co było zwyczajową wielkością dzienników w tamtych czasach, o szerokości 7 kolumn. Wywiad ten, w ten sposób szeroko rozpowszechniony po Londynie i kraju, w ciągu jednego wieczoru uczynił londyński przybytek dobrze znanym. Daily Graphic z 8 kwietnia stwierdził, pastor Russell, który od wielu lat jest częstym gościem na naszych brzegach, przyjął pastorat londyńskiego przybytku. Przybycie pastora Russella sprowadza do tego miasta i kraju człowieka o międzynarodowej reputacji, który jest niemal tak dobrze znany w Wielkiej Brytanii, jak i w Ameryce. Jest uznawany za najbardziej popularnego kaznodzieję w Ameryce. Godnym uwagi jest to, że tak wyraźnie jest on utożsamiany z religijnymi wysiłkami w Anglii. Dostrzegamy wspaniałą okazję czynienia dobra, którym cieszy się pastor Russell. Są wszelkie szanse ku temu, że Londyńczycy bardzo skorzystają na jego przybyciu. Daily Chronicle, pod nagłówkiem amerykański Spurgeon, nowe dzieło pastora Russella w przybytku Paddington. Pastor Russell z przybytku w Brooklynie, znany jako amerykański Spurgeon, przyjął zaproszenie kongregacji londyńskiego przybytku w Paddington. Żywi się nadzieję, że kościół w Paddington stanie się centrum starannie zorganizowanego i trwałego ewangelizacyjnego wysiłku dla metropolii zgodnie z kierunkiem, który przez wiele lat czynił przybytek Spurgeona w południowym Londynie jednym z największych i najpotężniejszych narzędzi religijnych wysiłków i reformy społecznej w tym kraju. London Globe, pod nagłówkiem amerykański duchowny dla Londynu, powiedział co następuje. Pastor Russell z Nowego Jorku przyjął pastorat londyńskiego przybytku, zlokalizowanego w Lancaster Gate, i oficjalnie ma przejąć swe nowe obowiązki w dniu 16 bieżącego miesiąca. Christian Ward dołożył, pastor Russell z przybytku w Brooklynie, przyjął pastorat przybytku londyńskiego w Paddington, który będzie londyńską centralą jego działalności. Pan Russell poświęci swojej pracy w Londynie tyle czasu, na ile pozwolą mu jego inne obowiązki. By dowiedziała się o tym wszystkim Ameryka, przedstawiciel New York Herald w Londynie przesłał depeszą sprawozdanie do swojego głównego biura w Nowym Jorku, które ukazało się w wydaniu z 17 kwietnia. Między innymi stwierdził, pastor Brooklynu na ambonie londyńskiego przybytku. Wielebny Charles Taze Russell rozpoczyna pastorat w brytyjskim mieście. Wielebny Charles Taze Russell, znany jako pastor Russell z Brooklynu, przyjął pastorat londyńskiego przybytku. Pan Russell, który obecnie przebywa tutaj, ma nadzieję uczynić kościół w Paddington, centrum wielkiego wysiłku religijnego, o zasadach podobnych do wysiłków doktora Charlesa Spurgeona, słynnego pastora przybytku w południowym Londynie. Pan Russell stanął za pulpitem swojego nowego kościoła dziś po południu, wygłaszając kazanie na temat zmartwychwstania. Z tym całym rozgłosem, połączonym z efektem spotkań w Albert Hall z poprzedniego roku, które do tego czasu zostały już obszernie rozgłoszone przez gazety, londyński przybytek świetnie wystartował. Kongregacja, która na początku liczyła około 800 osób, rosła dość szybko i do roku 1916 stała się największą kongregacją badaczy Biblii na świecie, zbliżając się do poziomu 1500. W roku 1916 19 starszych i ponad 50 diakonów służyło różnym interesom i przedsięwzięciom tej aktywnej społeczności. Liczba miejsc siedzących w przybytku, wynosząca 1200, o 50% większa niż we własnym przybytku brata Russella w Brooklynie, czyniła go też największym budynkiem kościelnym badaczy Biblii na świecie, wtedy i dzisiaj. Jednym z pierwszych projektów tej nowej społeczności było pewnego rodzaju intensywne seminarium na temat archeologii Biblii na terenie brytyjskiego muzeum. Jeden z londyńskich diakonów, Wordsworth Jones, laureat orientalistyki na Uniwersytecie Durham, piastował oficjalne stanowisko w muzeum i był w stanie zainicjować i zrealizować projekt, w ramach którego wszyscy chętni ze zgromadzenia mogli być oprowadzeni po obiekcie i usłyszeć wyjaśnienia na temat eksponatów z biblijnego punktu widzenia, w sposób o wiele bardziej dogłębny i szczegółowy od tego, jaki był możliwy dla zwyczajnych wycieczek z przewodnikiem. Tytułem wstępu wybrał on 6 zdolnych diakonów i udzielił im dokładnego przeszkolenia w technicznych aspektach tego zagadnienia. Oni z kolei oprowadzali kolejne grupy braci po muzeum, ku zadowoleniu wszystkich zainteresowanych. Około 300 braci odwiedziło ten obiekt w trakcie roku 1912. A praktyka ta w mniejszym stopniu była kontynuowana przez kolejne 4 czy 5 lat. To prawda, że w świetle odkryć dokonanych pół wieku później niektóre z powiązań między eksponatami a historią biblijną okazały się nieuzasadnione, lecz nawet wtedy nie było to nowym zjawiskiem, ani nie jest nim obecnie. Wartość inicjatywy Wordsworth-Hodgsona polegała na powiązaniu odkryć nauki z historycznymi aspektami Biblii i zinterpretowaniu ich w świetle ówczesnej nowoczesnej wiedzy, co w sumie czyniło ją nieocenioną pomocą dla wiary, taką, którą wielu chrześcijan lekceważy lub dyskredytuje, ze szkodą dla samych siebie. Stały przyrost ilości pracy prowadzonej przez londyńskie biuro towarzystwa, teraz zlokalizowane przy Craven Terrace numer 34, obok przybytku, wymagał odpowiednio większego wysiłku w zarządzaniu. Było więcej do zrobienia, niż Jesse Hemery z kilkoma asystentami mogli sami dokonać. Ustanowienie przybytku stało się więc okazją dla brata Russella do mianowania dwóch innych dyrektorów, by stworzyli grupę zarządzającą w liczbie trzech, rezydującą przy Craven Terrace numer 34 i stamtąd kierującą pracą. Wybór nowych dyrektorów padł na dwóch dobrze znanych i szanowanych braci, Williama Crawforda i Henry'ego Sherna. Ci dwaj mieli odegrać wybitną rolę w późniejszej historii. William Crawford wcześniej był członkiem pierwszego zboru w Glasgow, założonego w roku 1882, do którego prawdopodobnie przystąpił około roku 1885. Był starszym powiększonego zboru w Glasgow, gdy w roku 1897 na scenie pojawili się Edgarowie, aż do roku 1911, gdy opuścił to miasto, by objąć swe nowe obowiązki w Londynie. Henry Sherne, biznesmen z Londynu, po raz pierwszy zetknął się z boskim planem w roku 1906 i nawiązał ścisłą korespondencję z bratem Russellem. Gościł go w swoim domu z okazji wizyty pastora w roku 1909. W wyniku tamtego spotkania wycofał się ze swego biznesu, przekazał pieniądze na rzecz towarzystwa w celu prowadzenia jego pracy, osiadł z rodziną w domku w Somerset i podjął pełnoetatową służbę kolportera, podróżując po kraju i głosząc poselstwo. W tym okresie pełnił urząd starszego w zborze w Bristolu. Teraz, w roku 1911, przybył do Londynu, by wraz ze swoją rodziną zamieszkać przy Craven Terrace numer 34. Znalazł pełne zajęcie w nadzorowaniu pracy pielgrzymskiej wśród braci oraz współpracy z gazetami, publikowaniu artykułów i kazań na temat wiary w dziennikach i tygodnikach całego kraju. Nabycie londyńskiego przybytku odsłoniło różne prawne kwestie związane z posiadaniem nieruchomości. W celu rozstrzygnięcia tych kwestii oraz innych związanych z pracą o rosnącej skali, utworzono brytyjską organizację, która miała się nazywać Międzynarodowym Stowarzyszeniem Badaczy Biblii, angielski skrót IBSA. Nazwa ta w pewnym zakresie w nieformalny sposób była już używana w Stanach Zjednoczonych od roku 1910 na określenie pracy, prowadzonej przez pojedyncze zbory, w odróżnieniu od Towarzystwa Strażnicy, Biblii i Broszur, która z prawnego punktu widzenia była całkowicie biznesową organizacją działającą zgodnie z prawem USA w celu wydawania i rozprowadzania literatury biblijnej. Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Biblii miało służyć temu samemu celowi zgodnie z prawem brytyjskim. Zostało ono formalnie zarejestrowane w Londynie w dniu 30 czerwca 1914 roku. Zgodnie z ustawą o spółkach z roku 1908. Jego przedstawicielami i członkami zarządu byli C.T. Russell, prezes, J. Hemery, wiceprezes, H.J. Sherne, sekretarz, oraz W. Crawford, skarbnik. Praktycznym tego efektem było umieszczenie całej pracy w Wielkiej Brytanii, pod brytyjską kontrolą, z ojcowskim nadzorem City Russella i towarzystwem dostarczającym literaturę. Ponieważ nie było sprzeciwu co do kierownictwa brata Russella, w praktyce organizacje w Zjednoczonym Królestwie oraz w USA oczywiście współdziałały w doskonałej harmonii, a na ABSA zaczęto patrzeć jako na dodatek do głównego towarzystwa. Ostatnia wizyta brata Russella w tym kraju miała miejsce w roku 1914. Po tej dacie wykłady publiczne były organizowane praktycznie przez każdy lokalny zbór w jego własnej okolicy, z różnym stopniem powodzenia. W czasie lat I wojny światowej warunki nie sprzyjały oczywiście tego rodzaju działalności, która w bardzo dużym stopniu została ograniczona. Po wojnie została ona wznowiona i początkowo była tak skuteczna, jak wcześniej. W Londynie bardzo dobrze zorganizowana kampania serii czterech kolejnych wykładów co tydzień, po których następowała próba założenia regularnego lokalnego zgromadzenia w danym terenie, doprowadziła do powstania takich lokalnych zgromadzeń w północnym, południowym i zachodnim Londynie, których liczba z 18 po ustanowieniu przybytku w 1911 roku wzrosła do ponad 60 w roku 1916. Te publiczne wykłady często nie były pozbawione elementu humoru, jak na przykład wtedy, gdy Hubert Thackeray miał przemówić do widowni około 1000 osób w dużym kinie zachodniego Londynu. W tamtych czasach kina nie były otwarte w niedzielę, a więc za odpowiednią cenę zawsze były dostępne dla zebrań publicznych. Po przybyciu na miejsce wyznaczony przewodniczący, ku swemu przerażeniu, stwierdził, że nie ma estrady. Ekran ciągnął się do samej podłogi, a przestrzeń przed nim była otoczona mosiężną poręczą wysokości około 2 metrów, podtrzymującą niebieską kotarę, za którą siedziała orkiestra. W czasach filmów niemych orkiestra lub pianista, w zależności od wielkości kina, niewidoczny dla widowni, grał odpowiednią muzykę w trakcie filmu. Szybkie przeszukanie obiektu nie dało nic więcej poza kuchennym stołem i dość rozchwianym krzesłem. Nie pozostawało nic innego, jak wykorzystać dostępne materiały i być dobrej myśli. W czasie rozpoczynania spotkania widownia siedziała, patrząc na niebieską kotarę zwieńczoną białym ekranem. Tuż nad poręczą pojawiła się głowa, nawiasem mówiąc, doskonale świadoma swego położenia. Chwila przerwy, po czym, raczej niepewnie z powodu dość niepewnego stanu krzesła, głowa podniosła się kilkanaście centymetrów do góry, odsłaniając górną część towarzyszącego jej ciała. Po zakończeniu zwyczajowej procedury widowni został przedstawiony pan Thackeray, który niestety nie był widoczny, ponieważ stał niżej, za kotarą. Widoczne ciało zniknęło, w dół, a za nim poszła głowa, raz jeszcze z równą niepewnością. Minął krótki czas, dając widowni możliwość snucia rozważań nad białym ekranem i niebieską kotarą. Pojawiła się kolejna głowa, spokojnie lustrująca już teraz raczej speszoną widownię. Chwila przerwy i odpowiednie ciało. Przez następną godzinę i pół Hubert Thackeray musiał pamiętać, że nie stoi na estradzie, lecz na stole kuchennym, który w każdej chwili groził rozpadnięciem się na kawałki pod jego niemałym ciężarem. Wykład dobiegł końca, ciało zniknęło, a po nim jego głowa. Ponownie pojawiła się ta pierwsza, a po niej jej ciało. Wypowiedziane zostały zwyczajowe rzeczy, wyrażono nadzieję, że słuchaczom podobał się przebieg wieczoru, prawdopodobnie tak, poproszono, by ci, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej, zostawili swe nazwiska u jednego z braci przy drzwiach. Następnie ciało zniknęło, i głowa. Krzesło mężnie wytrzymało do końca. Takiego właśnie rodzaju incydenty zapewniały lekką odmianę na kolejnych niedzielnych spotkaniach, gdy wierni pytali, jak udał się wykład, jak na przykład wtedy, gdy Teodor Zik razem ze swym przewodniczącym udał się do Domu Ludowego na obrzeżach Londynu, by także i tu stwierdzić, że nie ma estrady, a jedynie stół, którego stan gwarantował, że w przypadku użycia go wykład z pewnością zakończy się przedwczesnym i katastrofalnym zakończeniem. Jedynym innym dostępnym solidnym przedmiotem była martwa palma w dużej donicy. Zatroskany przewodniczący, w tamtym czasie technicznie rzecz biorąc jeszcze nastolatek, nie wahał się przed wyrwaniem drzewa z donicy i postawieniem swego mówcy na ziemi w donicy, za stołem nakrytym obrusem. Przez cały czas trwania swego wykładu mówca znalazł się w niefortunnej konieczności stania tak sztywno i tak nieruchomo jak pomnik, i wszystko byłoby dobrze, gdyby w połowie wykładu donica ta nie zaczęła się chwiać. Przewodniczący musiał podjąć działania naprawcze na resztę tego spotkania, klęcząc na podłodze za donicą, poniżej mówcy, ukryty za obrusem, mocno ściskając donicę w celu uniknięcia katastrofy. Nie jest pewne, kto pod koniec tego wykładu był bardziej wyczerpany, mówca czy przewodniczący. Do tych zebrań publicznych podchodzono i przeprowadzano je w duchu wesołości, ponieważ głoszone poselstwo było poselstwem radości i szczęścia. Nie było w nim elementów uciekajcie przed zbliżającym się gniewem, żadnego grożenia okropnościami piekła dla niewierzących. Ewangelia ta była Ewangelią nadziei i pociechy, która wysławiała zarówno miłość, jak i mądrość Boga, oraz pokazywała całej ludzkości nadzieję. Wyjaśniała widoczny paradoks, że świat zła, chorób i śmierci może istnieć równolegle z istnieniem miłującego i wszechmocnego Boga. Mnóstwo ludzi przychodziło na te spotkania i odchodziło z nich z nową nadzieją w swym życiu, nawet jeśli tam i wtedy nie wiązali swego losu z badaczami Biblii. Bardzo wielu szukało ogłoszeń tych publicznych zebrań i wielokrotnie na nie się udawało. Entuzjazm braci oraz rosnący odzew ze strony opinii publicznej wspólnie sprawiły, że lata od 1910 do 1916 były najlepszymi w historii. Frekwencja w większych miastach wielkości powiedzmy Plymouth, Tunbridge Wells, Cheltenham, Hull, York, Stirling była odnotowywana między 1000 a 1500. Natomiast małe miasta gromadziły 500 i więcej. W roku 1913 w Glasgow miało miejsce zebranie, w którym wzięło udział 6000 osób, a pod jego koniec wpłynęło 800 zapytań o dalsze informacje i kontakt. W tym samym roku ponad 3000 wtłoczyło się do hipodromu w Manchester, z których wielu stało przez 2 godziny, słuchając mówcy, już wtedy setki odprawiono spod drzwi. Wciąż obecny był element humoru. Pod koniec tego okresu na spotkaniu w Nottingham przemawiał niejaki J. Fawkes Ross, który wyróżnił się tym, że przed zetknięciem się z prawdą był zawodowym aktorem. Wniósł ze sobą swe dramatyczne zdolności, które koloryzowały jego styl przemawiania, tak że bracia z Nottingham wiedzieli, czego się spodziewać. Jedna z sióstr miała małego synka, który był uznany z psot, niezbyt niezwykłej cechy. Chciał przyjść na to spotkanie. Większość mówców miała styl wolny od świętoszkowatości, co czyniło ich atrakcyjnymi dla bardzo młodych, jak i dla tych starszych. Pozwolono mu przyjść po wyciągnięciu od niego obietnicy, że nie będzie żadnych psot. Spotkanie rozpoczęło się zwyczajowo, a mówca z coraz większym zapałem ciągnął swój temat. W końcu doszedł do momentu, w którym zatrzymał się nad cierpieniami znoszonymi przez mężów Bożych w czasach Starego Testamentu oraz doznawaniu przez nich niesłychanych okrucieństw. Cytując znany fragment z Księgi Hebrajczyków, mówił o tym, jak ich zawzięci wrogowie ścigali i dręczyli ich z miejsca na miejsce, torturowali i uśmiercali. Byli kamienowani, deklamował on, przybierając charakterystyczną pozę, byli przecinani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Zatrzymał się dla uzyskania dramatycznego efektu, wbijając swój wzrok w zauroczoną widownię, nastała wielka cisza. I w tej ciszy, od tyłu górnej galerii, rozległ się wyraźny, przenikliwy głos, docierający do wszystkich zakamarków budynku. Łajdacy! Powiedział. I czar prysł. Nie zostało zapisane, co stało się, gdy ten mały chłopiec wrócił do domu. Tak czy inaczej, musiał uważnie słuchać wykładu. Odmienny styl spotkań został zainicjowany przez braci w południowej Walii. Większość z nich była górnikami w zagłębiu węglowym, niewystarczająco obdarzonymi dobrami tego świata, by wynajmować duże sale wraz ze związanymi z tym wydatkami na dodatki. Udawali się na zbocza gór poza wioski i organizowali spotkania pod gołym niebem, co wieczór, z tłoczącymi się słuchaczami. Przez wiele następnych lat każde miasteczko i wioska w południowej Walii miała swoją lokalną społeczność badaczy Biblii. W pewnym stopniu ten wielki przypływ zainteresowania opinii publicznej częściowo był wynikiem bliskości powszechnie głoszonego roku 1914, który, jak się spodziewano, miał być świadkiem początku okresu przejścia ze świata, jakim on jest teraz, do świata rządzonego przez Pana Chrystusa w jego adwencie i początku tysiąclecia. Chociaż wiernym sugerowano, że przejście to nastąpi w o wiele krótszym czasie, niż to się w rzeczywistości okazało, fakt, że pierwsza faza, rozpoczęcie się wyniszczającej wojny światowej, przepowiedzianej 30 lat wcześniej, nastąpił dokładnie w zapowiedzianym czasie, miał wielki wpływ. Nawet szydercy na pewien czas ucichli, a zainteresowanie poselstwem utrzymywało się mniej więcej na tym samym poziomie w czasie mrocznych lat wojennych, ograniczane jedynie wpływem wojennych warunków na takie imprezy jak zebrania publiczne. Patrząc wstecz z punktu widzenia ostatnich lat tego wieku, widać, że C.T. Russell miał sporo racji w tym, czego się spodziewał, z tym zastrzeżeniem, że program ten potrzebował, a bardziej precyzyjnie, potrzebuje stulecia, żeby się wypełnić, zamiast spodziewanych 10 lat. Nikt, kto zna jego pisma, nie może zaprzeczyć, że świat, politycznie, religijnie, ekonomicznie i ekologicznie, jest dokładnie w takim stanie, w jakim przewidział to on niemal wiek temu. W tym czasie, począwszy od około roku 1915, pojawiło się coś, co zostało nazwane zborową pracą w terenie. Było to zaplanowane działanie skierowane na organizowanie nowych, regularnych spotkań grupowych, szczególnie na przedmieściach miast. Do roku 1911 było około 150 regularnych grup spotykających się w zborach, kościołach skupiających prawie 5000 braci, a efekt spotkań z roku 1910 był taki, że natchnął ich wszystkich dalszym kontynuowaniem wspólnych działań ewangelicznych. Ogólny system polegał na tym, że organizowano serię czterech lub pięciu kolejnych zebrań publicznych w niedzielę w odpowiedniej sali, w czasie których przedstawiane były główne zarysy wiary. Pod koniec serii ze strady pytano, czy ktokolwiek z obecnych jest gotowy zaoferować swój dom dla regularnej grupy dyskusyjnej tych tematów. Pół wieku później niektóre ze starych denominacji spróbowały tej samej innowacji i spotkały się z tym samym pomyślnym skutkiem. Prawie zawsze padała jakaś oferta, czasami dwie lub trzy, a wszyscy zainteresowani byli zapraszani do uczestnictwa. Na początku zwykle obecnych było kilku dojrzałych braci, by zorganizować i pokierować ogólnym tokiem takiego zebrania. Mniej więcej po roku uczestnicy zwykle byli już wystarczająco dojrzali, by sami sobą kierować. Taki był zawsze cel, i tak powstawała nowa pełnoprawna społeczność. Większość dużych miejskich zborów rozpoczęła tę działalność na dość dużą skalę, z nadzwyczaj zachęcającymi wynikami. Cztery społeczności na Wybrzeżu Północno-Wschodnim na obszarze Newcastle Hartlepool w roku 1912 przeprowadziło 14 serii takich spotkań, w rezultacie czego powstało 12 nowych społeczności, liczących w sumie ponad 200 nowych członków. W późniejszych latach liczba członków w niektórych z nich wzrosła do 100 lub więcej. By rozpropagować te spotkania, rozprowadzono prawie 500 000 broszur, wzięło w nich udział ponad 3000 osób, z których te bardziej zdecydowane wzięły niemal 1000 sztuk boskiego planu. Rok później Glasgow doświadczyło niemal dokładnie tego samego. 17 serii spotkań z udziałem 3000 osób w odpowiedzi na dystrybucję broszur w liczbie 300 000 przyniosło 6 nowych społeczności. Londyn prowadził te zborowe spotkania w terenie na bardzo dużą skalę. Przez cały rok 1915 i aż do 1920 roku zawsze odbywały się one w tym lub innym obszarze metropolii, a zasięg przedmieści Londynu oferował bardzo duże możliwości. Do roku 1917 było ponad 70 lokalnych wieczornych spotkań tygodniowych w północnym, zachodnim i południowym Londynie, stowarzyszonych z Kościołem Londyńskim, oraz około 15 we wschodnim Londynie, stowarzyszonych z Kościołem w Forest Gate. Wciąż widoczny był efekt wizyty brata Russella w roku 1910 oraz spotkań w Albert Hall. Nowo nawróceni często łapali bakcyla i wyruszali na własną rękę, w oparciu o entuzjazm niezahartowany doświadczeniem. Nowo narodzona społeczność w miasteczku Hampshire około roku 1922 postanowiła sama przekazywać dobrą nowinę w sąsiedniej wiosce i zwróciła się do Londynu o pomoc w postaci zapewnienia mówcy. W sobotnie popołudnie nadeszła z biura pilna wiadomość do jednego z londyńskich starszych, prosząca go o udanie się do odnośnej wioski następnego dnia w celu wygłoszenia wspomnianego wykładu, przy czym przygotowania pozostały w rękach lokalnych braci. Nigdy nie słyszał on o tym miejscu, lecz udanie się do odpowiednich źródeł ujawniło, iż jest ono położone w Hampshire. Posiadało stację kolejową, a połączenie było raz na 3 godziny. Był styczniowy dzień, przejmująco zimny, a na ziemi leżał śnieg. Gdy nieszczęsny starszy wysiadł z pociągu i rozejrzał się, nie zobaczył żadnej wioski, tylko przykryte śniegiem pola, przykryte śniegiem drzewa oraz jedną przykrytą śniegiem chatkę, z magicznym szyldem herbaty. Dochodzenie w chatce ujawniło, że wioska leżała mile dalej. W oparciu o znak dalsze pytania ujawniły, że jedynym dostępnym napojem było gorące mleko w proszku zaprawione słodem o nazwie Horlick. Zgodnie z zasadą, że żebrak nie może wybierać. Zostało ono niebawem przyniesione i wypite. Potem przyszedł czas na marsz do wioski, która po dotarciu do niej pokazała zwyczajowy zbiór chatek, kościół, gospodę, ratusz wiejski, wszystkie zamknięte i bez jakiegokolwiek znaku życia. Na drzwiach wiejskiego ratusza znajdowało się jednak ogłoszenie zapowiadające to spotkanie, więc mówca, teraz już dość zziębnięty, wiedział, że jest we właściwym miejscu. Nie było jednak żadnego śladu jakichkolwiek braci, a do czasu zebrania wciąż pozostawało jeszcze kilka godzin. W tych okolicznościach wydawało się, że pozostaje jedynie powrót do chatki. Tam przynajmniej był piec. No i gorące mleko w proszku zaprawione słodem marki Horlick. Dwa gorące mleka później rozpoczął się powrót do wioski. Wciąż nie było w niej śladów życia. I wciąż zimno. I wciąż żadnych braci. I wciąż zamknięte drzwi. Mówca przypomniał sobie, że jedną z chrześcijańskich cnót jest cierpliwość. Więc czekał. Pół godziny przed zapowiedzianym czasem rozpoczęcia spotkania zatrzymał się autobus, z którego wytoczyło się tuzin ludzi. Była to ta odpowiedzialna społeczność oraz ich pierwszy publiczny wykład. Sami jako pierwsi przyznali, że nie mieli najmniejszego pojęcia, jak się do tego zabrać. Na szczęście mieli klucz. Grupa całością weszła do środka. W środku było równie zimno jak na zewnątrz. Wyjaśniono wiernym, że raczej nie można spodziewać się, że ludzie zbyt pilnie będą słuchać biblijnego wykładu, gdy temperatura powietrza wynosi nieco poniżej temperatury zamarzania. Szybkie poszukiwania ujawniły kilka przenośnych grzejników olejowych w tylnym pokoju. Wkrótce kilku oddanych rodaków chodziło po sali, wywijając grzejnikami jak kadzidłem, z bezpośrednim zagrożeniem podpalenia całego budynku. Zaczęli przybywać ludzie, trzeba było się przygotować. Zapytano, który z nich wystąpi w roli przewodniczącego i przedstawi mówcę. Nie pomyśleli o tym. W końcu jeden brat zdecydował, że skoro prowadzi badania, to lepiej niech on będzie przewodniczącym. Postęp. Czy byłeś już przewodniczącym? Nie. Czy wiesz, co robi przewodniczący? Nie. Czy kiedykolwiek wcześniej przemawiałeś do ludzi ze strady? Nie. Zaczął się czuć lekko zaniepokojony. Być może postęp był nieco iluzoryczny. Szybki odwrót do małego pokoju, gdzie znaleziono grzejniki, i staranne pouczenie, że dokładnie w czasie rozpoczęcia powinien on wejść przed mówcą na estradę, wyjaśnić słuchaczom, kim jest on sam i jego towarzysze, małą społecznością badaczy Biblii z poselstwem, oraz że pan, z Londynu, przemówi teraz do nich na zapowiedziany temat. Powinien pozostać na estradzie, dopóki nie skończy się wykład, a następnie ogłosić, że każdy zainteresowany uzyskaniem dalszych informacji powinien zostawić swoje nazwisko u jednego z braci przy drzwiach. Mówca miał głęboką nadzieję, że będą jacyś bracia przy drzwiach. W międzyczasie przewodniczący powinien udać się do drzwi, by witać wchodzących ludzi, a następnie powrócić 5 minut wcześniej, by być gotowym. Zniknął. Przyszło 5 minut przed rozpoczęciem. Nie ma przewodniczącego. Nadszedł czas rozpoczęcia. Nie ma przewodniczącego. Wyglądało na to, że musi nastąpić niewielka zmiana rutyny. Mówca pojawił się ze swego miejsca ukrycia i sam podszedł do mównicy. Zrobił wszystko to, co powinien był zrobić przewodniczący, i rozpoczął swoje przemówienie. Kilka minut później lekko otworzyły się drzwi w końcu sali, pojawiła się twarz, przebiegła wzrokiem po wypełnionej sali, i szybko się wycofała. zagubiony przewodniczący. Spotkanie dobiegło końca, a słuchacze wyszli. Kilku pozostało, by zadać jakieś pytania mówcy. Gdy w końcu i on wyszedł z budynku, zdążył akurat zobaczyć, jak grupa braci organizujących to spotkanie wchodziła do swojego autobusu i odjechała. Lokalny mieszkaniec czekał z kluczem, by zamknąć salę. A wioska była taka sama jak wcześniej, pozbawiona życia, a Londyńczyk stał na śniegu. Z powrotem na stację, by przekonać się, że następny pociąg będzie dopiero za 2 godziny. Kolejne gorące mleko w proszku zaprawione słodem marki Horlick, i w końcu pociąg. Lecz mówca ten zachował niechęć do gorącego mleka w proszku zaprawionego słodem marki Horlick przez długi czas. Oddając sprawiedliwość tym gorliwym braciom, trzeba dodać, że stali się oni dobrze ugruntowaną i znaną społecznością, i później wymieniali z nim wspomnienia o swym pierwszym zebraniu publicznym. W czasie tych lat intensywnej działalności Kościół Londyńskiego Przybytku, jako największy w kraju, do roku 1916 sięgnął 1200 uczestników w czasie wieczornych niedzielnych nabożeństw, i ściśle związany z sąsiadującym biurem towarzystwa, automatycznie został zaangażowany w dużą część pracy świadectwa, prowadzoną w południowej części kraju, tak jak Glasgow było zaangażowane w części północnej oraz w Szkocji. Przynajmniej 600 osób z tych 1200 było obecnych w przybytku cały dzień w każdą niedzielę, a więc musiał być wprowadzony i został wprowadzony system podawania jakichś posiłków. Były one najprostsze z możliwych, składając się z kanapek z wołowiny w puszce oraz herbaty lub kawy w czasie lunchu, a także z kanapek z dżemem i ciastem oraz herbaty w czasie popołudniowej przerwy, wszystko to zapewniane wysiłkami dużej liczby diakonów oraz innych braci pomocników. Dla znacznej liczby braci był to niezmienny niedzielny plan przez wiele lat. Nikt nie czuł się urażony, ponieważ wszyscy, którzy przychodzili na ten dzień, przychodzili na zebrania, a pośpieszna przekąska była jedynie niezbędnym przerwnikiem. Wątpliwe jest, czy wielu z nich wiedziało, co je, co może i było i dobrą okolicznością, szczególnie gdy w czasie wojny przez pewien czas wołowina w puszce była niedostępna i została zastąpiona dostawą królika w puszce z nieznanego źródła. Gdy stwierdzono, że występują tam małe kosteczki, z humorem zostało to przepuszczone przez maszynkę do mięsa łącznie z tymi kostkami, i w ten sposób trafiło do kanapek. Na ile wiadomo, nikt nigdy się nie zorientował, trzeba jednak przyznać, że przez długi czas później wśród braci południowej Anglii wrażenie kanapka z przybytku miało szczególny techniczny, a może gastronomiczny, wydźwięk. Być może klienci w rzeczywistości byli bardziej spostrzegawczy, niż zakładali przygotowujący te posiłki. Jeśli chodzi o przygotowujących posiłki, kierowanych przez grupę 6 młodych diakonów, prowadzoną przez równie młodego starszego, ich obowiązek był rozumiany jako zdolność sprowadzenia kongregacji na dół do szkolnego pokoju, posadzenia każdego na długich ławach z filiżanką, podstawką i talerzem na kolanach, nakarmienie ich kanapkami i herbatą oraz odesłanie ich z powrotem na górę do ich miejsc na czas następnego zebrania. Jeśli ten nad wyraz pożądany efekt był osiągany, wyższe władze nie bardzo interesowały się i nie posiadały zbytniej wiedzy na temat tego, co działo się tam na dole, co z uwagi na ich pokój umysłu było dobrą rzeczą. Jeszcze inny incydent z historii tego okresu zasługuje na wzmiankę. Był to jedynie odosobniony incydent, lecz uwydatniał ważną zasadę, której oświeceni badacze Biblii byli w pełni świadomi, lecz która w zapale tamtych czasów miała tendencję być przeoczana. Pod koniec tego dziesięciolecia Jesse Hemery zasugerował starszym, że z uwagi na położenie przybytku w najlepszej mieszkaniowej dzielnicy Londynu należy podjąć wysiłek dotarcia do wyższych warstw społeczeństwa, lordów i dam tej ziemi, inaczej mówiąc, dowódców i królów, przy pomocy specjalnego zaproszenia na specjalne wieczorne niedzielne nabożeństwo, w czasie którego on sam wyjaśniałby poselstwo teraźniejszej prawdy w sposób, w jaki mogliby oni je zrozumieć i ocenić. Nikt nie chciał kwestionować, że w pełni nadaje się on do tego zadania. Hemery był wyśmienitym oratorem i potrafiłby, co też czynił, utrzymać największą widownię zauroczoną przez godzinę lub więcej, podczas gdy on wyjaśniał Pismo Święte. Sugestia została przyjęta jako dobry pomysł i powzięto plany, by wprowadzić ją w życie. W zapale tamtej chwili nikt nie pamiętał, że przy pewnej godnej uwagi okazji apostoł Paweł wypróbował to na senatorach i filozofach z wyższych sfer Aten, a rezultatem tego eksperymentu było jego odczucie, które wyraził później wobec znacznie niższej klasy Koryntian, że o wiele lepiej spędziłby ten czas na głoszeniu Chrystusa kloszardom. Tak czy inaczej, plany ruszyły. Elegancko zdobione drukowane zaproszenia zostały rozesłane do tego lorda i tamtej damy, do książąt i księżnych, do kawalerów orderu podwiązki, generałów wojskowych, admirałów marynarki wojennej, książąt kościoła, do każdego z jakimś tytułem, by posłuchali, jak Jesse Hemery głosi poselstwo nadziei dla świata oraz rozwiązania jego problemów, przedstawione w Biblii. Rozesłano wystarczającą liczbę zaproszeń, by zapełnić pełną salę gości, żywiono przynajmniej nadzieję, że będzie pełna sala. Rozsyłający zaproszenia zakończyli swój trud i usiedli wygodnie w fotelu w upewnieniu dobrze wykonanej pracy, być może została ona wykonana nieco za dobrze. Wiadomo, że jedno zaproszenie zostało zaadresowane do pewnego szlachetnego księcia w Belgrawia, nie wiedząc, że wspomniany książę to w rzeczywistości nazwa miejscowej oberży. Nie jest wiadome, czy ten posiadacz pozwolenia na sprzedaż alkoholu przyjął to zaproszenie i przybył, by pokręcić się przy arystokracji i szlachcie, lecz prawdą jest, że przez jakiś czas później niektórzy z mniej poważnych braci mieli zwyczaj pytać któregoś z odpowiedzialnych za to starszych, czy mieli ostatnio jakieś wieści od księcia Belgrawia. Powstała poważna trudność. 1200 miejsc w przybytku zwykle było już całkowicie zajętych w niedzielne wieczory. Gdzie mieliby usiąść oczekiwani goście? Jesse miał na to odpowiedź. Na wieczornym zebraniu niedzielę wcześniej wszedł na ambonę i opisał cały plan zgromadzonym braciom. Następnie, pochylając się do przodu, dodał, ale bracia, to nie jest dla takich jak wy. Zgromadzeni nie byli pewni, czy się śmiać, czy też wyglądać na rozczarowanych tym raczej niezwykłym sposobem zwrócenia się do nich. Machając ręką do góry i do dołu, co było jego charakterystycznym nawykiem, powiedział on następnie raczej zaskoczonemu zgromadzeniu, że przy tej okazji ich nieobecność była lepsza od ich obecności i że oczekuje, że opuszczą teren przylegający do przybytku po zebraniu popołudniowym i rozejdą się do swoich domów, pozostawiając w ten sposób teren wolnym dla oczekiwanych wybitnych gości. Tak też się stało, z wyjątkiem małej grupy młodszych braci, którzy postanowili, że niczego nie przegapią. Zebrali się w nierzucającym się w oczy rogu po drugiej stronie ulicy, by obserwować, co się będzie działo. Rzeczywiście, o wyznaczonej porze dwukonne powozy, a okazjonalnie samochód, pojawiały się na Crevente Reis i zatrzymywały przed przybytkiem. Wyskakiwali lokaje i otwierali drzwi, by pozwolić wysiąść ich książęcym mościom. Niektórzy z nich rozglądali się nieco niepewnie, jak gdyby zastanawiając się, do jakiego rodzaju miejsca przybyli. Na szczycie schodów, olśniewający w nowych surdutach, specjalnie zakupionych na tę okazję, czekało dwóch portierów przybytku, Fred Pett oraz Samuel Martin. Fred, niski i pulchny, wyglądający na tego, kim był, podmiejskim rzeźnikiem, oraz sam Martin, w każdym calu typ wojskowego sierżanta, z którego to powodu młodsi bracia zwykle odnosili się do nich obydwóch dość prześmiewczo jako do Goga i Magoga. I tak goście zostali odpowiednio wprowadzeni i zaprowadzeni do swych miejsc, a gdy wszyscy umundurowani generałowie i admirałowie, a także kilku duchownych kościoła weszli do środka, a powozy odjechały i ulica ucichła, i gdy zaczęło się robić trochę zimno, obserwatorzy udali się do swych domów. Nikt nie pamięta, by było wielu nawróconych. Jedna utytułowana dama rzeczywiście związała swój los z badaczami Biblii i była wierna sprawie duchem i swoimi środkami aż do śmierci jakieś 30 lat później. To prawda, że wykład Pawła w Atenach doprowadził do nawrócenia Dionizego Areopagite oraz niewiastę o imieniu Damaris. Być może nasza utytułowana siostra obecnych czasów była współczesną Damaris. Być może to właśnie z jej powodu Pan pozwolił, by cała ta sprawa doszła do skutku. Jednak eksperyment ten nie został nigdy powtórzony. A teraz nadszedł czas na najbardziej szeroko zakrojone i skuteczne świadectwo teraźniejszej prawdy, jakie kiedykolwiek zostało wydane w tym kraju, publiczny pokaz w Londynie i w całym Zjednoczonym Królestwie audiowizualnej prezentacji boskiego planu pod tytułem Fotodrama Stworzenia, w latach od 1914 do 1915.